Nasza odpowiedź, czy będzie ona zgodna z odpowiedzią na to pytanie udzieloną przez autora wiersza? Szczęść Boże.
Najnowszy numer tygodnika Źródło prezentował pan profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Kawecki. Jest 21. Łączymy się z kaplicą cudownego obrazu na Jasnej Górze. Modlitwie przewodniczyć będzie ksiądz Arkadiusz Ćwikliński, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży z Pelplina.
Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko, zwolena, Maryja, zliścina, spuści nam, kryje eleison, swego ciała chrzciciela, Boży czem, usłysz głosy, napełny śni człowiecze, słysz modlitwę, ją prosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, kryje Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam,
bądź pozdrowiona, pełna łaski, Boga Rodzico. Witaj, mówi Ci dzisiaj zgromadzona tutaj młodzież maturalna diecezji pelplińskiej. To radość móc spojrzeć w oczy matki, by dojrzeć gorące i zatroskane Twe serce o los każdego Twojego dziecka. Maryjo, patrząc na Twoje niełatwe przecież życie, chcemy nauczyć się, jak żyć dzisiaj, jakich dokonywać wyborów, czemu przyznać pierwszeństwo, jak zbudować dobre i szlachetne życie. Czas postu ukazuje nam Twoją osobę jako tę, która trwała przy Chrystusie do samego końca. Obyś pomogła nam na co dzień przełamywać lody i bariery wszelkich przeciwności, by zachować wciąż w swoim sercu Chrystusa, błogosławiony owoc Twojego żywota. Pomóż, Maryjo, aby każdy młody człowiek w dzisiejszym świecie potrafił pójść drogą przykazań, wiedziony światłem Ewangelii, żeby budować cywilizację miłości. A miłość uczy przecież ofiary, aby móc dostrzec pragnienia braci i odrzucić egoizm. Pragniemy cieszyć się szczerymi i oddanymi przyjaciółmi, ofiarując im również swoje dobre serce. Matko Boża, chcemy wznosić dom naszej wiary, trwając w Kościele jako stróże poranka, żeby nie dopuścić do odrzucenia Chrystusa ze względu na dzisiejsze hasła życia według ducha liberalizmu i antywartości. Wiemy, że aby posiadać moc do przeciwstawiania się złu, trzeba zaczerpnąć ją z daru mszy świętej. Ojciec święty Jan Paweł II nazywa ją prawdziwym spotkaniem miłości z tym, który samego siebie wydał za nas. I zachęca dalej. Nie ociągajcie się, drodzy młodzi, odpowiedzieć mu, kiedy zaprasza was na ucztę gotów baranka. Słuchajcie go, przygotowujcie się należycie i przybliżajcie do sakramentu ołtarza, zwłaszcza w tym roku eucharystycznym, który zapragnąłem ogłosić dla całego Kościoła. Niechaj te słowa wielkiego autorytetu naszych czasów będą dla nas mobilizacją do prawdziwego i pełnego przeżywania tajemnicy życia i miłości w Chrystusie. Błogosławiona Matko, pomóż nam dbać o regularne przeżywanie sakramentów pojednania i Eucharystii. Niech nie będzie niedziel bez spotkania z Chrystusem na uczcie miłości. Święta Maryjo, wyproś tej młodzieży łaskę dobrego życia, światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i dar dobrego odczytania swojego życiowego powołania. Tak jak zachęcałaś sługi na weselu w Kanie Galilejskiej, pomóż im w mobilizacji swoich sił do życia w przyjaźni z Chrystusem i pragnienia dokonywania przemian tego świata. Niech staną się pokoleniem ludzi ambitnych i pracowitych, współdziałających dla dobra drugiego człowieka. To przecież są owoce życia Eucharystią. Niechaj też nie boją się osobistej świętości i wiary naszej drogocennej perły. W tej chwili apelu Jasnogórskiego pragniemy wołać do Ciebie, Matko, módl się za nami grzesznymi. Polecamy zatem Tobie, kochanego Ojca Świętego, prosząc o zdrowie, siły i moc Ducha Świętego w dalszym posługiwaniu w Kościele. Otaczaj opieką naszych pierwszych świadków wiary, rodziców. Niech Pan Bóg wynagradza im codzienny trud troski o naszą przyszłość. Tobie, Maryjo, powierzamy całą Ojczyznę, Kościół, wspólnotę naszej diecezji pelplińskiej wraz z księdzem biskupem diecezjalnym i duszpasterzami, naszą parafię, szkołę, nauczycieli i wychowawców. W matczynym Twym sercu pragniemy złożyć naszych przyjaciół i wszystkie sprawy tych, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu. Bądź z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Niech Pan użycza nam błogosławieństwa w całym naszym życiu.
Jasnogórska Matko Kościoła, Niewiasto Eucharystii. W tej wieczornej modlitwie, gdzie każde polskie serce jednoczy się z tym świętym miejscem, pragniemy ofiarować wszystkie nasze intencje. Intencje Ojca Świętego Jana Pawła II, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, prosimy o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców tego świętego miejsca. Radio słuchaczy, Radia Jasna Góra, Radia Maryja, Radia Fiat i łączących się z nami za pośrednictwem Radia Głos z Pelplina. Polecamy również telewidzów Telewizji Trwam, osoby samotne, chore i cierpiące. Intencje złożone w księdze modlitwy apelowej, złożonej na ołtarzu Ojczyzny. W sercu mamy również wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, ogólnopolską pielgrzymkę dyrektorów szkół katolickich, pielgrzymkę z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Krzeptówek z Zakopanego wraz z księdzem kustoszem, maturzystów z Jejkowic, rekolekcje sodalicji mariańskiej, siostry honoratki, które modliły się o pokój dla świata, jasnogórskie dni skupienia prowadzone przez ojca Dariusza Szubę, które przebywają pod hasłem Jak Maryja naśladować Chrystusa. Polecamy katolickie liceum w Świeciu nad Wisłą. Prosimy o dary Ducha Świętego dla sióstr Betanek na czas rekolekcji zakonnych, które prowadzić będzie ojciec Stanisław Rudziński. Polecamy pielgrzymkę maturzystów z Tczewa, z liceum Marii Skłodowskiej i wszystkich maturzystów diecezji pelplińskiej. Prosimy również o szczęśliwe zakończenie wizytacji u księży Salezjanów w Częstochowie wraz z księdzem prowincjałem. Polecamy również siostry juniorystki od sióstr Elżbietanek z prowincji warszawskiej, które przeżywać będą dni skupienia. Rozważać będziemy tajemnicę ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl
się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu.
Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj,
swojemu Synowi nas oddaj. O błogosławieństwo apelowe prosimy generała zakonu Paulinów, ojca Izydora Matuszewskiego.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Jeśli masz i tęskno sercem przybyciu,
zakończyliśmy apel jasnogórski, modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze. 18 minut po godzinie 21. Już za chwilę połączenie z Warszawą, wcześniej jednak 3 zaproszenia na jutrzejsze spotkania modlitewne. I tak w Kraśniku w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o 17:00 modlitwa różańcowa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Godzina 18:00 Eucharystia, po niej spotkanie formacyjne. To w Kraśniku, w Tarnowie w kościele Świętej Rodziny, comiesięczna msza święta sprawowana będzie o godzinie 18:00. Natomiast w Starachowicach w kościele Świętej Trójcy w samo południe spotkanie członków z podwórkowych kółek różańcowych. O 16:00 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, o godzinie 18:00 comiesięczna Eucharystia. Pozdrawiamy i serdecznie do udziału w tych spotkaniach zapraszamy. Łączymy się z Warszawą.
Cześć Boże, Robert Knap, zapraszam na wieczorne wiadomości. Na wniosek prokuratury aresztowano byłego dyrektora Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Rafałowi D. postawiono zarzut przyjmowania korzyści majątkowych w związku z zawieraniem kontraktów na refundację usług medycznych. Śledztwo w sprawie tzw. wirtualnych przychodni, w którym jest już 20 podejrzanych, dotyczy 3 wątków: wyłudzania refundacji świadczeń z NFZ za fikcyjne usługi medyczne, korupcji związanej z zawieraniem kontraktów z NFZ i wyłudzeń dokonywanych w związku z wymianą danych osobowych pacjentów. Czy Kaliszanka, jeden z prężnie działających zakładów produkujących słodycze, zmieni właściciela? Pracownicy obawiają się, że ich firmę chce przejąć Candebery, na co zareagowali protestem. Zresztą odbył się on w tym samym czasie, gdy toczyły się rozmowy prezesów obu firm, jak poinformowano po spotkaniu w sprawie ewentualnej współpracy.
W rozmowach w teatrze uczestniczyło 86 z 266 zaproszonych udziałowców. Wielu pracowników nie kryło swego niezadowolenia z faktu prowadzenia rozmów z konkurencyjną firmą.
Daliśmy sobie radę, pracujemy i mam nadzieję, że będziemy pracować dalej. Nie dajcie się kupić, za trzy grosze.
Jednak uczestnicy tego spotkania zaprzeczają, jakoby w jego trakcie padła propozycja sprzedaży udziałów. Są jednak skłonni do rozmów z szefami angielskiej Cadbury na temat połączenia się.
Przedstawił tylko plany, jak wygląda, jak się rozwijały zakłady, jak się rozwija nasz zakład, co możemy zyskać, łącząc się z kimkolwiek, szukać gdziekolwiek pomocy, nowych rozwojów, ale nie sprzedaż.
Ponad stuletnia Kaliszanka należy do spółek dobrze radzących sobie na rynku. W ubiegłym roku uzyskała ze sprzedaży ponad 130 milionów złotych. Spółka produkuje dziś przede wszystkim wafle, około 90% produkcji, i pieczywo cukiernicze. Cała produkcja trafia na rynek krajowy. Kaliszanka zatrudnia ponad 400 pracowników.
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu ma być rozpatrywany projekt ustawy autorstwa SLD o tak zwanym świadomym rodzicielstwie. To kolejna już w historii parlamentu ustawa, która ma godzić w życie najbardziej bezbronnych, bo dzieci poczętych. Coraz więcej osób ostrzega, jeśli projekt wejdzie w życie, będzie oznaczał ludobójstwo na nieznaną dotąd skalę.
Najpierw Unia, potem aborcja. Część lewicy już dawno domagała się wprowadzenia ustawy, która ułatwiałaby zabójstwo dzieci poczętych. Jednak wówczas ważniejsze było przekonanie społeczeństwa do unijnej akcesji. Jak widać, SLD o sprawie nie zapomniało. Doktor inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, ostrzega, że jeśli projekt wejdzie w życie, będzie oznaczał śmierć dla dzieci poczętych na nieznaną dotąd skalę.
Ta ustawa jest, ja nie wiem, nieludzka to jest za mało powiedziane. Państwa, bo wprowadza pełną swobodę zabijania poczętych dzieci do 12 tygodnia, a z pewnymi ograniczeniami de facto do 5-6 miesiąca życia dziecka. Tego nawet nie było w tej stalinowskiej aborcyjnej ustawie. Co więcej, posłowie, inicjatorzy definiują środki wczesnoporonne jako środki antykoncepcyjne, wprowadzając, nie wiem skąd, z sufitu, nową definicję początku życia, że życie zaczyna się tydzień po poczęciu w momencie nidacji, czyli zagnieżdżenia się zarodka ludzkiego w łonie matki.
Zamiast zwiększenia pomocy dla kobiet brzemiennych i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, projekt ustawy zakłada morderstwo, demoralizację dzieci i młodzieży, odsuwa rodziców od decydowania o istotnych sprawach. Lewica chce swobody wykonywania aborcji u małoletnich dziewcząt, bez informowania rodziców. Chce wprowadzić obowiązkową edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Przeciwko niegodziwej ustawie wypowiedziały się już Episkopat Polski, Naczelna Rada Lekarska oraz liczne stowarzyszenia. W obronę dzieci włączyła się też część parlamentarzystów. Na początek Liga Polskich Rodzin przesłała do skrytek poselskich i blisko 100 dziennikarzy naturalny model 10-tygodniowego dziecka. Liga zbiera też podpisy przeciwko projektowi. Oprócz tego posłowie planują umieścić w Sejmie wystawę antyaborcyjną, ale tu, jak mówi poseł Zbigniew Jacyna Onyszkiewicz, natrafiają na opór. Szef Kancelarii Sejmu, Józef Mikosa, nie pozwolił, aby parlamentarzysta wniósł do Sejmu plansze informacyjne z magnetowidem.
Władze sejmowe podjęły decyzję, że ponieważ nie jest obecna w chwili, w którejśmy podjechali samochodem, ochrona antypirotechniczna, więc nie można pod tym pretekstem, zabroniono nam wnieść tych rzeczy. Nie chodziło o samą wystawę, tylko po prostu umieszczenie i zmagazynowanie do poniedziałku w gabinecie prezesa Ligi Polskich Rodzin.
Rosja. Dymisji rządu, przywrócenia przywilejów socjalnych oraz rozwiązania dumy państwowej domagały się dziesiątki tysięcy demonstrantów. Na ulicę wyszli także zwolennicy prezydenta Władimira Putina, którzy zorganizowali kontrdemonstrację. Ogółem w Rosji protestowało około 25 tysięcy ludzi. W Sankt-Petersburgu, rodzinnym mieście Putina, około 3 tysięcy osób. Natomiast w Moskwie doszło do kilku protestów. Przeciwko cięciom socjalnym manifestowali komuniści z Gennadijem Zjuganowem na czele i ich sojusznicy, ale także zwolennicy rosyjskiej partii demokratycznej Jabłoko. Media publiczne w Rosji pokazywały głównie demonstracje prokremlowskie. Jednak, jak podało radio Echo Moskwy, wielu manifestantów popierających Putina zwerbowano za pomocą obietnic, na przykład dodatków do pensji czy innych korzyści.
Duże zaskoczenie wywołało przemówienie wygłoszone przez niemieckiego kanclerza Gerharda Schrödera podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Ze względu na chorobę Schröder nie mógł uczestniczyć osobiście w tym spotkaniu. Specjalne przemówienie w jego imieniu odczytał minister obrony Peter Strzok. Kanclerz domaga się nowych struktur partnerstwa między Europą a USA, deprecjonując przy tym rolę NATO. W swoim przemówieniu wiele miejsca poświęcił roli Rosji. Według niemieckiego kanclerza na naszym kontynencie bezpieczeństwa nie da się zagwarantować bez Rosji, a już na pewno nie jest to możliwe wbrew niej. Co więcej, jak oświadczył, nie jest to tylko jego zdanie, lecz także Polski. Jutro w całym kraju będzie wiecznie. Na wybrzeżu porywy nawet do 110 km na godzinę. Będzie padać najpierw deszcz, a później śnieg, gdyż zacznie się ochładzać. Temperatury dodatnie od 1 stopnia na wschodzie i w Pomorskiem do 5 na Mazowszu. Ciśnienie nadal gwałtownie spada. Jutro w Warszawie wyniesie 968 hektopaskali. Jeszcze na koniec informacja ze sportu. Polscy skoczkowie Adam Małysz, Kamil Stoch, Mateusz Rutkowski i Marcin Bakleda uplasowali się na czwartym miejscu w sobotnim konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich we włoskim Pragelato. Zawody wygrali Austriacy przed Słowenią i Niemcami. To wszystkie informacje w dzisiejszych serwisach telewizyjnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Dwadzieścia siedem i pół minuty po godzinie 21:00. Proszę Państwa, w dalszej części naszego programu już za kilka minut w telewizji Trwam powtórzymy reportaż zatytułowany Młody redaktor. Natomiast w Radiu Maryja rozpoczniemy rozmowy niedokończone. Czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczpospolitej Polskiej? Gościem spotkania będzie pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Gorąco ten program słuchaczom Radia Maryja polecam. Proszę Państwa, przede mną lista ofiarodawców Radia Maryja i telewizji Trwam. Lista tych osób, które darem swego serca wspierają te dzieła nowej ewangelizacji, czyli Radio Maryja i telewizję Trwam. Chociaż jest to tylko kilkanaście osób z grona naszych dobroczyńców, niemniej wdzięcznością, pamięcią obejmujemy każdego bez wyjątku. Również wspominamy naszych ofiarodawców podczas codziennej modlitwy różańcowej, jak i stałowanej Eucharystii. Do grona osób solidarnych z Radiem Maryja i telewizją Trwam, do grona osób wspierających te dzieła swoją modlitwą i darem serca należą dzisiaj między innymi. Z Wodzisławia Śląskiego pan Stanisław Tkocz, pani Klara Wrona. Z Wojnicza pani Józefa Chudzik, pan Stanisław Sikoń. Z Woli koło Pszczyny pani Anna Dobry. Z Wolbromia ofiarodawcy z parafii świętej Katarzyny oraz pani Sabina Strojna. Z Wołomina pan Walenty Indyk. Z Wołczyna państwo Łucja i Bolesław Błaszczyszynowie. Z Wołowa ofiarodawcy, którzy dar swego serca złożyli w kole przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętego Karola Boromeusza. I ofiarodawcy mieszkańcy Wrocławia. Pani Sabina Bieńkowska, pani Wiktoria Curyło, państwo Maria, Magda i Jeremi Czarneccy, pan Józef Czarnota, państwo Barbara i Henryk Deszczakowie, pani Kazimiera Długosz, państwo Cecylia i Piotr Frysiakowie, pani Marianna Frączek, pani Jadwiga Gajewska, pani Stanisława Golińczak i ofiarodawcy z Biura Radia Maryja przy parafii świętego Maksymiliana we Wrocławiu. Raz jeszcze dziękuję wszystkim wymienionym przeze mnie ofiarodawcom, jak również tym, którzy pragnęli pozostać anonimowi. I tym miłym akcentem kończę moją dzisiejszą posługę w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję za współpracę Sylwii, Aleksandrze i Krzysztofowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Przyjaciele Radia Maryja w Polsce i poza naszą ojczyzną. Wielu z Was cieszy się, iż istnieje Radio Maryja, Telewizja Trwam i inne inicjatywy przy Radiu Maryja, inicjatywy medialne. Wszystko dla umocnienia wiary i miłości do Pana Boga, ojczyzny, ludzi. Istnieje to wszystko dzięki łasce Bożej. To jest prawdziwy cud, ale i dzięki pomocy solidarnych z nami, dobrych ludzi. Bez pomocy wielu nie będzie to istniało. Prosimy, módlcie się za nas, zwłaszcza na różańcu, a teraz w roku Eucharystii przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo prosimy o gorącą modlitwę. Prosimy też o systematyczną pomoc materialną, pomoc finansową, systematyczną. Prosimy wszystkich o taką pomoc. Wszystkich słuchaczy. Szukajcie następnych pomocników. A oto konta, na które prosimy o pomoc. Rozpocznę od konta dewizowego, bo Polonię też bardzo prosimy o pomoc. Przekazy satelitarne do Polonii, do słuchaczy poza Polską kosztują bardzo wiele. Podaję konto dewizowe na euro. Konto to jest już w Polsce. EUR/PKO BP SA. Numer 65 10 20 50 11 0 0 0 0 96 02 01 05 72 98. Podaję konta złotówkowe. PKO BP Dwójka Rzymska, łamane przez O, Towy. Numer 69 10, 20, 50, 11, 0, 0, 0, 0, 96, 0, 2, 0, 0, 12, 91, 30. I Bank Pocztowy, Bank Pocztowy S.A. 1 łamane przez O. Toru. Numer 77 13 20 11 20 25 65 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 z dopiskiem dar na cele kultu religijnego. Numery naszych kont można znaleźć w naszym dzienniku, miesięczniku Rodzina Radia Maryja, w teletekście telewizji Trwam, na stronie internetowej Radia Maryja, w folderach wydanych przez Radio Maryja, które mam nadzieję można utrzymać przy biurach Koła Przyjaciół Radia Maryja i Przyjaciół Radia Maryja Koła. Prosimy o rozpowszechnianie tych folderów do dobrych ludzi. Szukajcie, kochani, następnych pomocników dla naszego radia. Dzieło jest wielkie, obejmujące miliony Polaków w ojczyźnie i w świecie. Oby miliony chciały pomagać lub zapłać.
Szczęście mym jesteś Ty, mój Panie. Grzechy me zmyłeś świętą swą krwią. Serce me wlałeś radość bez granic. Teraz już jestem własnością swą. Szczęściem me jesteś Ty, mój Panie. Grzechy me zmyłeś świętą swą krwią. Serce me wlałeś radość bez granic. Teraz już jestem własnością swą. O Panie mój, zmieniaj mnie duchem swym. Coraz bardziej podobny do Ciebie. Prowadź co dzień miękkie serce na słowo swe. Daj, by w końcu mógł spotkać się z Tobą w niebie. Szczęściem my jesteś Ty, mój Panie. Grzechy me zmyłeś świętą swą krwią. Serce me wlałeś pokój bez granic. Teraz już jestem własnością swą. O Panie mój, zmieniaj mnie duchem swym, abym ja coraz bardziej podobny do Ciebie. Prowadź co dzień miękkie serce na słowo swe. Daj, by w końcu mógł spotkać się z Tobą.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i witam również naszego gościa, którym dzisiaj jest pan Krzysztof Wyszkowski, pan redaktor Krzysztof Wyszkowski. Witam serdecznie, panie redaktorze.
Dobry wieczór, dzień Boże.
I mamy dzisiaj rozmawiać w dalszym ciągu, czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczypospolitej. Panie redaktorze, no właśnie. Jak rozumieć lustrację? Co to jest lustracja? Bo jak słyszeliśmy nawet w tym sondażu które były robione na ulicach Tarnowa czy Rzeszowa, nie bardzo wszyscy wiedzieli, co to jest.
No tak, no, popularnie rozumie się lustrację jako wymierzenie sprawiedliwości za to, co agenci służb bezpieczeństwa, czy również wojskowych służb specjalnych robili w czasach PRL, czyli już 16 lat temu. No oczywiście lustracja jest czymś daleko głębszym i poważniejszym niż tylko rozliczenie za przeszłość, które oczywiście jest również ważne, ale istotą rzeczy jest oczywiście walka o przyszłość. Powinniśmy wiedzieć, czy każdy człowiek, który myśli o lustracji, powinien wiedzieć, że w 1989 roku komuniści dobrali sobie do władzy swoich własnych agentów jako przedstawicieli nowego, niepodległego państwa po to, by dalej móc sprawować władzę i by rozkraść polski majątek narodowy. To, że im się to udało, było właśnie możliwe tylko dlatego, że poprzednio nasycono Solidarność i różne inne środowiska niezależne agenturą komunistycznych służb specjalnych. I ta sytuacja trwa do dziś. Jest to zmowa dawnych komunistów, funkcjonariuszy służb specjalnych i ich agentów przeciwko wolności Polaków.
Wspomniał pan o agenturze za czasów Solidarności. Pana zdaniem, w jakich liczbach ta agentura, że tak powiem, jak to wyglądało może procentowo w ogóle w społeczeństwie polskim, bo myślę, że to jest bardzo interesujące, jeżeli pan ma takie dane.
Nie mam przy sobie dokładnych danych. No ogólnie biorąc, w drugiej połowie lat 80. liczbę tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych oblicza się na około, na ponad 90 tysięcy, ale w latach 80-81 to nie były tak duże liczby. Rzeczywiście przyrost nastąpił po wprowadzeniu stanu wojennego. Ale oczywiście w Solidarności Służba Bezpieczeństwa umieściła sporą liczbę agentów, dzięki którym stale potrafiła kontrolować bieg wydarzeń, a w każdym razie zawsze doskonale orientować się w przebiegu wydarzeń, w przebiegu stanowisk, w planach, w działaniach poszczególnych działaczy i grup tych działaczy. Także możemy, znaczy to może nic dziwnego, że w państwie totalitarnym tajna policja polityczna potrafi kontrolować całość życia społecznego, ale no, trzeba o tym pamiętać właśnie, że agenci dostarczali Służby Bezpieczeństwa podstawowej wiedzy. Tutaj czasami się mówi o tym, że bez agentów też sobie władze doskonale radziły. Otóż jest to nieprawda. W momencie, gdy agentura zawodziła, do walki ze społeczeństwem musiano używać nagiej siły. Na przykład w grudniu 70 roku, czy właśnie 13 grudnia 81 roku. To była zawsze dla władz sytuacja niekorzystna. Trzeba pamiętać, że właśnie agentura niosła na sobie w normalnej sytuacji ciężar sprawowania, ciężar kontroli sprawowanej przez komunistów. Bez agentury komunizm nie mógłby funkcjonować.
Panie redaktorze, agent to był człowiek, który tylko donosił na swoich kolegów, czasem na bliskich, czy jeszcze miał czasem jakieś szczególne zadania?
No oczywiście jest bardzo wiele różnego rodzaju agentów.
Właśnie, może jakiego rodzaju mamy agentów, że tak powiem, jak moglibyśmy ich sklasyfikować, określić?
No podzielmy to na takie trzy podstawowe rodzaje, prawda, agentów. Nazwijmy ich biernych, na przykład dyrektor przedsiębiorstwa czy kierownik jakiegoś wydziału w przedsiębiorstwie, który wpuszcza funkcjonariuszy w jakieś miejsce, pozwala im założyć podsłuchy, informuje o tym, co robią pracownicy i na przykład wykonuje jakieś zlecenia w rodzaju, na przykład, nie wiem, zwalnia kogoś z pracy czy przyjmuje kogoś do pracy na polecenie Służby Bezpieczeństwa. No, nazwijmy go agentem biernym. Później jest agent najpopularniejszej postaci, czyli agent donoszący na kolegów w zakładzie pracy, czy w swoim środowisku studenckim, czy towarzyskim. Ten agent spotyka się powiedzmy raz w tygodniu, czy w zależności od zadań, które mu daje jego oficer prowadzący i zwyczajnie przekazuje to, czego się dowiedział, co usłyszał. Czasami otrzymuje polecenie zapytania o coś, czy prawda, zobaczenia czegoś, czy ułatwienia na przykład dokonania jakiejś tajnej rewizji w jakimś miejscu. No ale to znowu jest agent tego niższego rodzaju. No i trzeci, może najbardziej niebezpieczny rodzaj agentów, czyli prowokatorzy, to znaczy agenci, którzy mieli prawo działania ofensywnego, na przykład mogli wejść do czołówki jakiegoś na przykład jakiegoś ugrupowania opozycyjnego, antykomunistycznego, na przykład zostać delegatem Solidarności na zjazd krajowy z uprawnieniami nawet do werbunku innych agentów, a w każdym razie do typowania takich agentów do werbunku. Tacy agenci mogli występować w telewizji, w radiu, mogli organizować wystąpienia publiczne. Znałem agenta, który dwukrotnie w mojej obecności zaatakował milicję fizycznie, uderzył milicjanta, w innym wypadku szarpał się z oficerami służby bezpieczeństwa. To wszystko były działania maskujące właśnie jego, oto był wybitny prowokator i w ten sposób go uwiarygodniano. I teraz sobie pomyślałem, że trzeba jeszcze wskazać na czwarty rodzaj agentów, czyli może najgroźniejszy społecznie, na agentów wpływu, to znaczy na takich ludzi, którzy prowadzeni z bardzo wysokiego szczebla, czasami przez wiceministrów, czy nawet ministra spraw wewnętrznych, należą do elit społecznych, do ścisłych kręgów przywódczych środowisk antykomunistycznych i którzy tam wykonują bardzo delikatne zadania modulowania jakichś działań. To znaczy ci agenci są na ogół zwolnieni z obowiązku donoszenia, informowania, chociaż też co pewien czas mogą jakiegoś człowieka wprowadzić, czy ułatwiać służbie bezpieczeństwa jakieś działania, ale ich zasadniczym zadaniem jest ukierunkowywanie prac tych środowisk, które tajna policja rozpracowuje.
Oczywiście ci agenci musieli być w jakiś sposób zwerbowani do pracy takiej czy innej. I jakie środowiska szczególnie, że tak powiem, były narażone na grasowanie służb specjalnych właśnie w tym aspekcie, żeby tam kogoś pozyskać do współpracy, zwerbować w Polsce? No, czy można takie środowiska zlokalizować?
Tak, zasadniczo. Tak jak zresztą w stosunku do indywidualnych osób, no sytuacje szczególne, różnego rodzaju sytuacje szczególne. Czyli na przykład no, środowiskiem szczególnie troskliwie rozpracowywanym było na przykład środowisko kościelne, prawda? Każdy ksiądz miał swoją teczkę, był rozpracowywany indywidualnie i szczególnie na przykład dotyczył aktywność SB koncentrowała się na przykład na klerykach czy członków zgromadzeń zakonnych, którzy przeżywali jakieś trudności na przykład w rozumieniu swojego powołania lub w ogóle odchodzili na przykład z zakonu czy z seminarium czy z kościoła. Tacy ludzie najczęściej stawali się ofiarą służby bezpieczeństwa, która wykorzystywała te kłopoty często duchowe, prawda, ale czasami właśnie zaplątanie się w jakieś afery do tego, żeby werbować pod pretekstem ułatwiania życia, prawda, na nowo i tak dalej. Więc niewątpliwie no, każdy człowiek podejmujący edukację, na przykład w seminarium czy wstępujący do zgromadzenia zakonnego, z natury rzeczy był narażony na szczególne zainteresowanie służb specjalnych. No, znowu inne rzadkie, no, elita naukowców. Najnowsze badania wskazują, że około połowy elity nauki polskiej podjęło współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj rzecz polegała na tym, że jeżeli jakiś utalentowany człowiek chciał prowadzić jakieś skomplikowane badania, które wiązały się na ogół jednak z wyjazdami zagranicznymi na przykład, no to stawiano przed nim warunek. Współpraca, pisanie raportów z tych wyjazdów właśnie o kolegach. To bardzo różnie bywało. Niektórym udawało się pisać tylko raporty naukowe, prawda, czy umownie mówiąc naukowe, dla wywiadu, które były następnie przekazywane oczywiście Rosjanom, Sowietom, a niektórzy musieli donosić na kolegów. No więc ogólnie biorąc, każdy człowiek, który chciał coś zrobić, był narażony na to, że postawiony mu zostanie warunek. Współpracuj z nami, a wówczas pozwolimy ci na tą aktywność. No i oczywiście może środowisko najsilniej rozpracowywane, czyli ludzi czynnie występujących przeciwko komunizmowi w różnego rodzaju organizacjach, no, takich jak na przykład nasze wolne związki zawodowe, które założyliśmy w 1978 roku w Gdańsku, gdzie nasłano na nas całe stado agentów, którzy weszli do środka i próbowali nam przeszkadzać.
Proszę pana, pan był w pierwszej części audycji, to pamiętamy, jednym z doradców premiera Olszewskiego. Pamiętamy wtedy minister Antoni Macierewicz przedstawił listę agentów. Czy pana zdaniem ta lista była prawdziwa? Inaczej zapytam. Czy na tej liście mogli się znaleźć ludzie całkowicie niewinni? I czy ta lista była niebezpieczna dla Polski? Ponieważ bodajże Lech Wałęsa powiedział, że to bardzo niebezpieczne dla Polski, ponieważ wszyscy ludzie najwyżej postawieni w państwie, począwszy od prezydenta, po prostu byli na liście, a więc kto miał rządzić, dlatego ten rząd musiał odejść.
No, tutaj Wałęsa wyraża opinię polityczną, a to wtedy trudno z tym dyskutować, ponieważ to on ewentualnie siebie widzi jako ofiarę rozgrywki politycznej. Zresztą opublikowanie, czy w kremie przekazanie Sejmowi listy osób zarejestrowanych w archiwach Służby Bezpieczeństwa jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa nie było żadną rozgrywką polityczną. Macierewicz z Janem Olszewskim nie zaplanowali spisku przeciwko państwu, nie zaplanowali obalenia prezydenta i tak dalej. To Wałęsa sam wytwarza tego typu podejrzenia czy oskarżenia. Ale no, wracając do kwestii, czy tam byli ludzie niewinni. No to znowu kwestia definicji winy. Może wolałbym odpowiedzieć na pytanie, czy tam byli ludzie, którzy bezpodstawnie zostali na tę listę wpisani.
O co by dokładnie chodziło?
Nie, to jestem przekonany, że nie, że Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych, wpis umieścił na tej liście wyłącznie te osoby, które figurowały w zasobach archiwalnych Urzędu Ochrony Państwa, dysponujących dokumentami dawnej Służby Bezpieczeństwa, jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. W tym sensie lista była merytorycznie słuszna, trafna i nie można dyskutować z jej z prawdziwością tych zapisów. Oczywiście wszyscy wiemy, że część z osób, która na tej liście figurowała, oddała sprawę do sądu i sądy uznały, że ci ludzie nie byli agentami Służby Bezpieczeństwa, czyli nie byli faktycznie tajnymi współpracownikami, ale tu trzeba pamiętać o tym, że o różnicy między takim opinią sądu a dokumentami, które się zachowały. Więc należy uznać jakby obie informacje, to znaczy z jednej strony prawdziwość tak zwanej listy Macierewicza jest bezwzględna, te zapisy są prawdziwe i tych ludzi Służba Bezpieczeństwa uważała za swoich agentów, z tego wynika, że minister Macierewicz postąpił uczciwie i słusznie, ponieważ sporządzenie właśnie takiej listy nakazała mu uchwała sejmowa. Z drugiej strony można uznać za słuszne postanowienie sądu, który uznał na przykład profesora Chrzanowskiego za człowieka, który nie był praktycznie agentem, ale to są jakby dwie różne rzeczy. Tutaj dochodzimy do takiej konfuzji, że z tego wynikałoby, że Służba Bezpieczeństwa niesłusznie uważała kogoś za agenta, prawda? Ale to mylimy perspektywy, bo oczywiście, doszłoby do pomylenia perspektywy, gdyby tak uznać. w czasach, gdy Służba Bezpieczeństwa funkcjonowała i tworzyła te zapisy, ona uważała, że ma wystarczające przesłanki, dowody na to, żeby uznać pana późniejszego marszałka Chrzanowskiego za swojego agenta. Tak uważali. Byli, to dowodzi, że uważali to za prawdę. Z dzisiejszego punktu widzenia sąd uznał, że dowody objaśniające rodzaj kontaktów, które na przestrzeni wielu lat profesor Chrzanowski miał z oficerami Służby Bezpieczeństwa, nie są tego rodzaju, żeby uznać go za faktycznego tajnego współpracownika. No to właśnie, jak mówię, zależy od punktu widzenia. W każdym razie lista Macierewicza z pewnością była listą prawdziwą i z drugiej strony możemy wierzyć, że profesor Chrzanowski pozostał człowiekiem uczciwym, który przynajmniej ze swojego punktu widzenia agentem nigdy nie był.
Kolejna sprawa, nie tak dawno, kilka tygodni, chyba to jeszcze będzie kilka, sprawa pani Niezabitowskiej, że tak powiem, koleżanki pana z redakcji Solidarności. Czy przypadkiem właśnie ujawnienie, że ta osoba była agentem, nie jest jakiegoś rodzaju krzywdą wyrządzona i tej osobie przecież osoba godna zaufania, rzeczniczka pierwszego rządu niekomunistycznego, pana Mazowieckiego i tak dalej, i tak dalej.
No, tu z pewnością nie ma mowy o żadnej krzywdzie. Małgorzata Niezabitowska to, jak wszyscy, którzy ją znają, wiedzą, kobieta twarda, bezwzględna, realizująca swoje interesy bez oglądania się na ogólnie przyjęte normy postępowania, więc nie ma mowy tutaj, żeby w jej przypadku przytrafiła się jakaś krzywda. Została tajną współpracownicą czy tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa nie dlatego, żeby była wystraszona, żyła w biedzie i miała jakieś szczególnie trudną sytuację, w której policja mogła jej pomóc. To był wyraz właśnie cynizmu, uznania, że komuniści wygrali 13 grudnia i że trzeba się dostosować do nowej sytuacji, zwyczajnie iść dalej ze zwycięzcą. I zrobiła to. Dzisiaj się oczywiście tego wypiera, ponieważ była przekonana, że te akta zostały zniszczone. Wyobrażam sobie, że wiem o tym, że oficerowie prowadzący zapewniali swoich agentów po 1989 roku, że niszczyli te akta osobiście. Zresztą w jej przypadku rzeczywiście mogło być na przykład tak, że oficer mógł zapewniać ją, mógł jej udowodnić, pokazując na przykład oryginał jej teczki, że go niszczy. No, zapomniała, że może istnieć niezliczona ilość kopii, bo trzeba pamiętać, że wszystkie dokumenty tego rodzaju wędrowały również do Moskwy i są dzisiaj w dyspozycji służby wywiadu Rosji, które mogą w każdej chwili je wykorzystać. Więc to, co nawet w Polsce rzeczywiście zostało zniszczone, istnieje, jest zachowane w Moskwie. Ale wracając do Niezabitowskiej, no, o jej agenturalności poinformowała w 1993 roku Gazeta Polska, bardzo dokładnie, podając pseudonim i inne informacje. I wówczas Niezabitowska nie uznała za właściwe zaprotestować, odwołać się właśnie do sądu lustracyjnego, nie wiem, oddać sprawę do sądu. Udawała, że nie wie o tym, czy nie słyszy, czy że jej to nie dotyczy, że to nie ma żadnego znaczenia. Aż do czasu, kiedy dowiedziała się od swoich znajomych z Instytutu Pamięci Narodowej, że ja mam na 6 grudnia ubiegłego roku wyznaczoną datę udostępnienia mi oficjalnie przez IPN odtajnionego nazwiska agenta Nowaka. Podjęła wówczas wielką akcję zapobiegawczą, usiłując wpłynąć na kierownictwo Instytutu, osobiście na prezesa Kieresa, żeby on zablokował przekazanie mi tych dokumentów i trzeba powiedzieć, że do pewnego stopnia, przynajmniej na jakiś czas, jej się to udało. Na kilka dni przed 6 grudnia, bodajże 1 grudnia,